bo łatwo byłoby teraz tak przesterować wajcha i stwierdzić, uwaga, od dzisiaj robimy AI i to będzie takie typowe wszystko wszędzie naraz. Tyle pomysłów i tyle możliwych wykorzystań, że nic tylko to w tym momencie wdrażać. Ktoś spojrzy z perspektywy i powie, jak mogliśmy bez tego żyć. To się stanie już naturalną częścią organizacji, taką rzeczą traktowaną jako oczywistą. I to wszystko jest przed nami. Jeżeli tak, jak cała twoja konkurencja i prawdopodobnie cały rynek chcesz wdrożyć sztuczną inteligencję w swoim biznesie i nawet próbujesz to robić, ale masz wrażenie, że idzie to zbyt wolno albo w nieustrukturyzowany sposób, to ten odcinek jest dla ciebie. Zaczynajmy. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy o tym, co ostatnimi tygodniami, ostatnimi miesiącami zajmuje mi najwięcej czasu, czyli wdrażanie sztucznych inteligencji, czy szukanie, tworzenie projektów edukacyjnych i procesowych, takich wdrożeniowych, bezpośrednio z tym tematem związanych. Generalnie nie ma teraz spotkania, w którym nie pojawia się temat AI. Ja się w ogóle śmieję, że kiedyś na spotkaniach biznesowych to było tak, że rozpoczynało się od mówienia o pogodzie, potem były czasy wirusowe, o czym nie będę mówił z uwagi na algorytmy YouTube'a, i rozpoczynało się niemal każde spotkanie o tym, kto u kogo zachorował, czy wszyscy zdrowi i tak dalej. Potem był etap, gdzie każdym small talkiem było odniesienie się do wojny, a obecnie small talkiem jest, jak tam u was wdrożeniem AI, co robicie? Więc to jest takie pytanie idealne na icebreaker w każdej konwersacji. Generalnie temat AI jest wszędzie. U mnie na kanale też regularnie on się pojawia, natomiast do tej pory przede wszystkim w formie rozmowy po prostu o narzędziach i takich konkretnych zastosowaniach na poziomie specjalistycznym. Tym razem postanowiłem wziąć na warsztat temat bardziej zarządczy, czyli jak w ogóle zabrać się i zacząć myśleć o wdrożeniu AI w firmie, bo każdy z przedsiębiorca czy menadżer, z którym rozmawiam, generalnie zauważyłem, że wrzuca taką obserwację, że no próbują coś z tym tematem zrobić, ale sprawy idą nie tak szybko, jakby chcieli, albo nie mają poczucia, że panują nad tym procesem. I dlatego postanowiłem podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami zresztą w tym zakresie, które być może pomogą ci wreszcie zabrać się za ten temat na poważnie, albo po prostu ustrukturyzować chaos, który być może tym wdrożeniom ci teraz towarzyszy, bo de facto nie ma tygodnia, w którym nie pojawiłoby się nowe, rewolucyjne narzędzie. Wszyscy też o tym cały czas mówią. Jest bardzo łatwo mieć takie poczucie tak zwanego FOMO, Fear of Missing Out, czyli że wszyscy coś robią, a tylko my zostajemy w tyle. A tego typu stres sensownego ułożenia pracy raczej nie umożliwia i nie ułatwia. I szykując się do tego odcinka, podzieliłem sobie taki na 4 etapy myślenie albo wdrażanie AI w organizacjach, choć de facto powiedziałbym, że są to 4 etapy, które towarzyszą wdrażaniu niemalże każdej zmiany w firmie, więc być może będzie ci się to kojarzyło z jakąś metodyką zarządzania projektami. I nazwałem je oczywiście po swojemu. I takim pierwszym etapem jest etap, który nazwalibyśmy macamy się. O co chodzi? To jest ten etap, w którym byliśmy wszyscy mniej więcej 2 lata temu, a niektórzy do dzisiaj z niego nie wyszli, bo być może ten okres przespali albo do takich informacji nie dotarli, w którym pojawia się jakieś narzędzie, jakaś nowa rzecz i pojedyncze osoby w firmie, które takie nowości wychwytują, grawitują w ich kierunku, przyciągają, pokazują gdzieś tam w firmie typu, wow, patrzcie, tu jest takie narzędzie, ono potrafi podsumować spotkanie. Zobaczcie, to jest coś takiego, co pisze za nas maila. No to jest ten etap, w którym, tak jak powiedzieliśmy, byliśmy wszyscy. W którym po prostu ktoś zauważył jakieś narzędzie i wszyscy postanawiają się o nim posłuchać, powiedzieć, no ciekawe. Ta jedna osoba z tego korzysta, może zarazi kilka innych osób w organizacji również, ale nikt nie zajmuje się tym w jakiś systemowy sposób, albo de facto nie ma jeszcze żadnej decyzji, że dobra, w takim razie będziemy próbowali to wykorzystywać. Natomiast bardzo łatwo jest myśleć, czy popełnić taki błąd, w którym stwierdzimy, że w takim momencie wystarczy te narzędzie nabyć, kupić, wybrać jedno i na nie się zdecydować, żeby temat wdrożenia takiej nowości załatwić. Bo jak wyglądało do tej pory wdrożenie AI w wielu organizacjach, z którymi miałem okazję rozmawiać? No właśnie w ten sposób. Ktoś przyszedł i pokazał na przykład ChatGPT, Gemini, Perplexity, czy jakieś narzędzie sektorowe, coś dla handlowców, coś dla produktowców i tak dalej. I następnie ktoś stwierdził, o, interesujące, kupmy to dla zespołu. I w tym momencie ktoś kupił 20, 30, 50, zależy ile tego potrzebuje, licencji, dał ludziom dostępy i od tej pory jest założenie, że sobie działają. Sęk w tym, że robią to jak chcą. I gdyby od kupowania narzędzi problemy procesowe się rozwiązywały, to świat byłby piękniejszym miejscem. Ja bym to porównał do tego, że tak jak kupienie CRM-a nie załatwia namysłu nad procesem sprzedaży, tak samo kupienie licencji na ChatGPT nie załatwia wdrożenia AI. Ludzi trzeba jeszcze przeszkolić, trzeba z nich tę wiedzę jeszcze wydobyć. Co nas prowadzi do etapu, który ja bym nazwał etapem eksperymentujemy. Czyli po tym etapie szału nowości, ktoś z czymś przychodzi, ale każdy jeszcze właśnie maca się z tematem, czyli nie wie jak to zrobić, przechodzimy do etapu eksperymentujemy. Cała organizacja albo wybrane jednostki mają już dostęp do narzędzia, mogą z niego korzystać, ale różni ludzie robią różne rzeczy w różny sposób. Każdy to robi po swojemu, ponieważ zabrakło podejścia projektowo-procesowego, które ułożyłoby co i jak w zasadzie próbujemy osiągnąć. Dążę do tego, że ktoś używa na przykład AI do researchu i to jakoś to robi, ktoś do pisania ofert i to po swojemu robi, ale ta wiedza nie jest kaskadowana dalej za organizację. Brakuje jakiegoś standardu, nikt nie wie, co de facto robi reszta, brakuje nad tym zapanowania. I ja czasami posługuję się takim stwierdzeniem, że jeżeli jedna osoba w organizacji coś wie, a inna o tym nie wie, to jest to porażką tej organizacji. I oczywiście jest to pewien ideał, którego nie da się osiągnąć, a do którego warto dążyć, ale myślę, że dobrze mieć taką gwiazdę północną, jak to niektórzy mówią w amerykańskich książkach, na horyzoncie, że idealnie byłoby, że jeżeli jedna osoba coś wdraża i z czegoś korzysta, to wszyscy inni wiedzą, że tak można i jeszcze potencjalnie zrobiliby to w taki sam sposób. Stąd trzecim etapem jest etap standaryzacji, kluczowy. Czyli wówczas szukamy sposobu, jak włączyć AI w obecne procesy, ale przede wszystkim, jak je włączyć w powtarzalny sposób. Bo powtarzalne sposoby dają powtarzalne efekty. De facto o to chodzi w każdym procesie i procedurze, żeby wszyscy robili coś według jednego standardu i otrzymali wówczas powtarzalną jakość. To jest przecież to, co się kupuje de facto od firm usługowych. Kupuje się gwarancję, obietnicę powtarzalnej jakości. I tutaj, na tym etapie są dwa kluczowe elementy z mojej perspektywy. Pierwszym na przykład umówienie się na to, co właściwie ma być powtarzalne. Na przykład może się okazać, że po takim pierwszym okresie mamy na przykład zbudowaną własną bazę promptów. Mamy jakieś pierwsze use case'y. Mamy dokumentację, jak coś stworzyć. Dokumentacja też została stworzona, zaprezentowana zespołowi i zespół może pójść z tym dalej. Ale przede wszystkim na tym etapie jest ważne, żeby zacząć powoli mieć również jakieś miary, które mają za zadanie pokazać organizacji, że to w ogóle ma znaczenie. Najprostszą jest na przykład liczba wygenerowanych materiałów. Jeżeli tworzymy reklamy, jak w naszym wypadku, i grafik tworzył ich 5, to czy teraz tworzy ich 15 czy 50, czyli o ile więcej dzięki AI, czy chociażby oszczędzony czas, no bo trochę to jest obietnicą stojącą za sztuczną inteligencją. Czy mierzymy, czy dzięki wykorzystaniu AI czas tworzenia oferty się skrócił i realnie o ile? Dlaczego o tym mówię? Bo widziałem już sytuacje w firmach, w których ludzie próbowali zautomatyzować, a temat agentów AI i automatyzacji często jest sobie pokrewny i ludzie nawet rozumieją je w podobny sposób, więc próbowano zautomatyzować jakieś zadania, szukając powiązań między narzędziami, poświęcając godziny na wybór czegoś, co miało przyspieszyć coś o 5 minut. A tak naprawdę wystarczyłoby, żeby w tym całym zautomatyzowanym procesie w jednym elemencie pojawił się jednak ludzki komponent białkowy i można byłoby to wdrożyć po pierwsze od razu nie czekać, a po drugie trwałoby to wtedy 7 minut, ale byłoby już, a i tak byłoby to krócej niż na przykład godzinę, którą zajmowało wcześniej. Ale ponieważ ludzie chcieliby wdrożyć ten idealny system, no to poświęcano godzinę na eksperymenty, projekt sam sobie się opóźniał i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie etap czwarty, taki ostatni, po którym będzie można stwierdzić, wszystko już za nami, to jest etap, w którym AI jest po prostu wpięte w procesy i że bez niego nie da się już funkcjonować. I to jest pewien etap docelowy. Tak naprawdę nie ma chyba jeszcze żadnej organizacji, która by była w pełni AI first i tylko na tym zobligowana. Ale myślę, że da się to oceniać pod kątem pojedynczych procesów w firmie. Na przykład obieg faktur. Całkiem niedawno miałem okazję rozmawiać z jedną firmą, która wdrożyła sobie całkowicie obieg faktur właśnie w taki sposób, że każda faktura kosztowa jest fotografowana albo skanowana, albo jeżeli jest to PDF, jest to po prostu wysyłane na jednego ogólnego maila, a potem dzięki automatyzacji, agentowi AI, jak zwał, tak zwał, w tym wypadku, jak mówiłem, te pojęcia bywają używane zamiennie. System szczytuje wszystkie dane z tej faktury, wrzuca ją do tabelki kosztowej, łapie i mapuje, jaka to jest kategoria kosztu, wrzuca do odpowiedniego folderu i jeszcze wrzuca oczywiście informacje do takiego raportu zarządczego, o, w czasie rzeczywistym w tym wypadku, że jakiś tam koszt z jakiegoś kategorii urósł o tyle i o tyle. I to jest taki etap, który myślę, że dałoby się po czasie ocenić, że ktoś spojrzy z perspektywy i powie, jak mogliśmy bez tego żyć. Czy to się stanie już naturalną częścią organizacji i taką rzeczą traktowaną jako oczywistą. I to wszystko jest przed nami. Więc mamy 4 etapy, tak? Etap macamy się, eksperymentujemy, standaryzujemy i etap AI wpięty w proces. I powiedziałbym, że większość firm zatrzymuje się pomiędzy etapem pierwszym a drugim. Taka jest przynajmniej moja obecna obserwacja rynku na podstawie tego, z kim rozmawiam. Czyli gdzieś tam są jakieś dostępy do narzędzi, gdzieś tam są jakieś poczynione pierwsze próby, ktoś coś próbuje robić i nawet chciałby trochę więcej w organizacji tego jako agent zmiany wrzucić, natomiast to się nie dzieje. I wylistowałem sobie właśnie 3 powody, które po części już padły, dlaczego tak jest zazwyczaj i warto je powtórzyć i zastanowić się, czy któryś z tych błędów to nie jest właśnie błąd, który ty jako osoba, jako menadżer, jako właściciela, bo ty, jako ty i twoja organizacja w tej chwili nie popełniacie. Czyli pierwszy, najbardziej oczywisty, ale no powiedzmy go sobie, mamy narzędzia i narzędzia to wdrożenie. Tu ponownie powtórzę ten sam przykład. Jeżeli dać handlowcom CRM-a i powiedzieć, no to macie CRM-a, korzystajcie i zakładać, że oni sami zbudowali sobie w ten sposób proces sprzedaży, to każdy by stwierdził, że to jest głupie. A tymczasem z wdrażaniem właśnie automatyzacji, różnego rodzaju narzędzi, czy obecnie sztucznej inteligencji, właśnie tak się to odbywa. Okej, macie tu Gemini, bo mamy go w pakiecie Google'a, korzystajcie. Nie ma obiegu wiedzy wewnątrz organizacji, nie ma próby zrobienia tej standaryzacji. A czemu jej nie ma? Prawdopodobnie z drugiego powodu. Braku właściciela wdrożenia. Ponieważ te poczucie zostawania w tyle jest takie duże, to tak naprawdę próbą dokształcania się na CITO w zakresie AI zajmują się wszyscy. Organizacja jako całość i poszczególne osoby indywidualnie. I bardzo łatwo jest się nawet dać zwieść temu, że my niby z AI już korzystamy, ponieważ z kim się nie pogada, to każdy coś tam robi. Więc mamy poczucie, że w organizacji tej wiedzy przybywa. Sęk w tym, że ona właśnie nie jest standaryzowana, nie jest gdzieś rozpowszechniana. Dalej. I to, co jest potrzebne, to, żeby potraktować wdrożenie AI jako ważny projekt w firmie. I tak samo było też u nas. Bardzo długo, przyznam szczerze, nic nie działo się na etapie wdrożenia w takim tempie, jakim bym chciał, dopóki osobiście nie pochyliłem się wraz z 2 tym liderkami nad tym zagadnieniem i stwierdziliśmy, dobra, tu powstaje grupa robocza. Tutaj będziemy testowali takie narzędzie. Na taki efekt liczymy i potem będzie to zaprezentowane na wspólnym callu. Potem będziemy myśleć, jak wrzucić to dalej. Wątek, do którego za chwilę jeszcze przejdzie. Czyli bardzo łatwo jest chodzić i mówić, musimy zrobić coś z AI, to jest bardzo ważne i dobrze, żeby wszyscy to robili, a co innego jest naprawdę zrobić tego projekt w firmie. Wreszcie, powód trzeci, bo wcześniej o nim nie powiedzieliśmy, to jest brak mapy procesów. Z mojej perspektywy, ponieważ przeżywałem to już na etapie wdrażania automatyzacji. My w Suasio zajmujemy się wdrożeniami marketing automation, czasami automatyzacją w ogóle na przykład pewnych procesów w działach sprzedaży i nie tylko. Więc ten temat, który teraz wyewoluował w agentów AI i większe wykorzystanie AI jest nam od lat bliski. Zawsze obserwowaliśmy i mówiliśmy jedną rzecz, że wdrożenie automatyzacji, w tym wypadku AI, będzie tak dobre, jak procesy, ich przestrzeganie przez samą organizację, bo nie da się zautomatyzować chaosu. I tak samo nie da się wdrożyć AI do rozwiązywania problemu, który jest rozwiązywany w sposób nieprzewidywalny i chaotyczny. I to nie o to chodzi, że uważam, że firma ma gdzieś jakiś rozpierdziel za przeproszeniem, na przykład twoja. Tylko chodzi o to na przykład, że różni ludzie rozwiązują jakieś zadanie na różne sposoby. I okej, czasami taka elastyczność jest potrzebna, ale jest to raczej odstępstwem od normy, od pewnego standardu wykonania, który jest wpisany gdzieś w jakimś dokumencie. Dopóki taki dokument nie powstanie, to nie ma co automatyzować, nie ma gdzie wdrożyć AI, po prostu nie wiemy, który element tego procesu może właśnie być przez sztuczną inteligencję wykonany i jak, czyli na jakim finalnie zakończeniu tego procesu nam zależy. Stąd potrzebny jest właściciel całego wdrożenia, który pewnie jako jedną z pierwszych rzeczy do wykonania będzie miała przejrzenie, dostosowanie, sprawdzenie takiej mapy procesów w organizacji. Natomiast mimo, że będzie to niesamowicie trudny etap, to warto powiedzieć, że właśnie po tym, jak już to będzie, no w tym momencie będzie to zrobić łatwiej. Cofając się do przykładu, gdzie powiedziałem o tej automatyzacji faktur. Gdyby w tamtej firmie nie było tabel kosztowych z podziałami konkretnych kategorii zakupowych, tak, kategorii kosztów. Nie było sposobu oceny, jaki koszt do jakiej kategorii ma iść. Nie było folderu, w którym wszystkie faktury mają lądować. I nie było do tej pory osoby, która te faktury zbierała i potem to ręcznie konwertowała i miała to spisane jako instrukcję, czym ma się kierować przy wyborze tego, to nie byłoby czym nasycić AI, żeby w tym momencie ten proces w taki sposób rozwinąć. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Niedawno stworzyłem AI Marketers, 5-tygodniowy program, który krok po kroku pokazuje, jak tworzyć kampanie marketingowe, które sprzedają oczywiście z pomocą AI. Od badania rynku, przez tworzenie grafik i materiałów wideo, po tworzenie reklam, tworzenie tekstów, generalnie tworzenie wszystkiego, co jest potrzebne, by odpalić skuteczną kampanię marketingową. Program przygotowałem nie sam, ale również w porozumieniu i z pomocą zaproszonych gości, świetnych specjalistów w swoich dziedzinach. Przy okazji poznasz nie tylko mnie, nie tylko tychże gości, ale całą społeczność marketerów, którzy do tego programu dołączą. I pomyśl o tym w ten sposób. Jeżeli powstanie jeden prompt w ramach zadania, które będziesz wykonywać ty, to takich promptów dostaniesz prawdopodobnie 1000 na różne okazje. Szczegóły znajdziesz na www.aimarketers.pl. Wejdź i dowiedz się więcej. Gorąco cię zapraszam do udziału w programie. Idąc dalej. Ostatni punkt, który jest po części procesem, elementem wdrożeniowym, to powiedziałbym granica wyobraźni. Że jednym z powodów, na których AI nie jest wystarczająco mocno wdrożone w procesy organizacji, jest to, że brakuje trochę pomysłu, co dokładnie można by zastąpić, co się oczywiście wiąże z tym wątkiem mapy procesów, ale mapa procesów jest stanem faktycznym, a nie jest stanem, który pozwala na przykład na ćwiczenie myślowe, co tutaj by się mogło stać. Czyli brakuje takiego podejścia, jak sprawić, żeby jedna osoba wykonywała pracę 50 osób, albo żeby jedną minutę zajmowała coś, co zajmuje ich normalnie 50. A tymczasem tak właśnie jest. I zachodzę czasami w głowę, jak rozmawiam właśnie z firmami, które jeszcze AI nie doceniają i traktują to jako kolejną modę, taką jak jakieś lata temu te słynne małpki NFT. Swoją drogą ciekawe, gdzie teraz są inwestorzy, którzy wydawali na nie miliony dolarów. Pozdrawiamy serdecznie. W tym wypadku nie jest to bynajmniej żaden hype, tylko rzeczywiście coś, co należy jak najszybciej, żeby nie zostać w tyle, wdrażać. A właśnie takim hamulcowym czasami są osoby, które twierdzą, że AI to jest przejściowa moda. I dla potencjalnie osób, które dalej mogą w ten sposób wierzyć, ja sam wypisałem sobie tylko kilka rzeczy, które ostatnio miałem okazję albo wdrażać, albo obserwować ich wdrożenie. Pierwsza sprawa z typowej pracy działu handlowego, coś, co osobiście u siebie w dziale wdrażaliśmy. Kiedyś asystenci, nie biznesmenadżerowie, handlowcy ręcznie pisali notatki ze spotkań, po spotkaniach z klientami i tym podobne. Obecnie na każdym spotkaniu, to w ogóle we wszystkich naszych działach funkcjonuje, wszystko jest nagrywane i notatki ze spotkań są robione automatycznie i rozsyłane po prostu po uczestnikach spotkania poprzez narzędzie, z którego korzystamy. A ja mogę sobie, ponieważ mam taki dostęp zarządczy, wejść na przykład na szybko zobaczyć notatki ze spotkań, na których mnie nie było, na których kiedyś może musiałbym siedzieć albo czekać, aż ktoś mi przygotuje status w Asanie czy w jakimś podsumowaniu, żeby zobaczyć, co było ustalone i jakie są kolejne kroki. Obecnie dzieje się to po prostu samo. Nagrywa się spotkanie, AI robi transkrypcję, na jego podstawie wybiera tak zwane action point, czyli właśnie czym po kolei należałoby się zająć. Brakuje tylko, a nad tym pracujemy, żeby jeszcze automatycznie przypisywało obecnym zadania w narzędziu, z którego korzystamy. W tym wypadku jest to Asana. Zakładając, że czasami podsumowanie spotkania potrafiło zająć pół godziny po spotkaniu, to pomyśl sobie, jeżeli masz taki spotkań 10, ile to jest już realnie czasu, które w tym momencie mogłoby być oszczędzone. Inna sprawa. Analiza danych od klientów. Na prostym przykładzie. Całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu, wysyłaliśmy do bazy uczestników moich szkoleń i kursów online ankietę, żeby dowiedzieć się więcej, kim są ci ludzie, z jakich produktów edukacyjnych korzystają. Być może ty jesteś jedną z tych osób, która tę ankietę dostała. Czego im brakuje w moich kursach, kursach dostępnych na rynku, od typowe badanie rynku. Robimy sobie taką ankietę mniej więcej raz w roku, bo w ciągu roku kilka tysięcy osób przez moje produkty edukacyjne przechodzi i w tym momencie jest po prostu nowa baza osób, które można spytać, albo starzy mają jakieś przemyślenia. I biorąc pod uwagę, że każdorazowo tych odpowiedzi jest kilkaset, jak nie 1000+, to do tej pory musieliśmy się nad tym pochylać ręcznie. Czytać, pamiętać, analizować co i jak. Obecnie taką ankietę wrzucamy po prostu do AI, wrzucamy tam również wypracowane wcześniej wątki czy wnioski, które mamy i prosimy o przejrzenie tychże wyników w analogiczny sposób, a cały dokument z raportem z tegoż mogę się dodatkowo dopytywać o jakieś informacje i tak naprawdę zajęło to kilka minut. i czas w ten sposób zaoszczędzony mogliśmy poświęcić już nie na właśnie samo grzebanie w tych danych i próby znalezienia w nich jakichś punktów wspólnych, ile po prostu na serię spotkań, co z wnioskami z takiej analizy możemy zrobić. A skoro przy analizie jesteśmy, analiza spotkań handlowych. Coś, co osobiście miałem okazję wdrażać w dziale. My, i kiedyś pokazywałem to w jednym z odcinków, mamy taką swoją własną metodykę oceny tego, czy spotkanie handlowe było dobre. Przez to rozumiejąc tych 10-11 punktów, z którymi należy wyjść po rozmowie handlowej, czyli informacje i rzeczy, które handlowiec musi ustalić. Do tej pory, żeby otrzymać feedback po takim spotkaniu i ewentualnie pracować nad poprawą własnych umiejętności, handlowiec musiał zero-jedynkowo czekać, aż po prostu przyjdzie dyrektor sprzedaży i na przykład omówi z nim to spotkanie, jeżeli brał z nim w ogóle udział, czy kierownik sprzedaży, oczywiście. Jeżeli miał nagranie, mógł sobie je potencjalnie obejrzeć sam i spróbować ocenić przez pryzmat adekwatności do metodyki sprzedaży używanej w tej firmie. A obecnie wrzucamy to do AI, które jest nasycone naszym modelem sprzedaży, obiekcjami klientów, sposobami, w jaki się na nie odpowiada, argumentacją, którą stosujemy, naszymi case studies i tak dalej, oraz tą checklistą, o której mówiłem. AI analizuje transkrypcję takiego spotkania, ponieważ tu ważna adnotacja, my wszystkie spotkania sprzedażowe odbywamy zdalnie, no bo obie moje firmy są zdalne, i następnie przygotuje handlowcowi analizę tego, czy wszystko ustalił, gdzie mógł pogłębić, czego nie poruszył, co jeszcze może potencjalnie po spotkaniu zrobić, a sam kierownik sprzedaży, który dalej oczywiście zajmuje się pracą z handlowcami i oglądaniem tego, nie musi już oglądać samego spotkania w całości, ale może na przykład obejrzeć tylko wszystkie kluczowe punkty, albo tylko te spotkania, które AI wskaże mu jako kluczowe w danym procesie, czy w danym tygodniu. Więc tu nie chodzi oczywiście o całkowite zastąpienie autoanalizą i samokrytyką pracy z kierownikiem, ale właśnie o to, żeby być może wskazać, w którym konkretnie miejscu należałoby się odezwać. Jeszcze inny przykład, to akurat jedna firma, którą po prostu kojarzę, którą znam i miałem okazję rozmawiać, która trzeba po prostu bota odbierającego telefony. Do tej pory było tak, że kiedy do tej firmy się dzwoniło, odbierał asystent sprzedaży, new business consultant, czy jakkolwiek zwał, i wydawał serię pytań, następnie przygotowywał notatkę, wrzucał ją w CRM-a i dopiero potem temat podejmował handlowiec po takiej wstępnej prekwalifikacji. A obecnie odbiera to robot oparty o sztuczną inteligencję, zadaje dokładnie te same pytania, sam uzupełnia notatkę i umieszcza ją w CRM, z którego ten handlowiec może potem taki temat podjąć. Brakuje chyba tylko jeszcze tego elementu, żeby otrzymał odpowiedni ping. Czy wreszcie przykład reklamowy, kampania na Facebooku. Można przygotować 5 kreacji, a można ich przygotować 50 z wirtualnymi awatarami dzięki narzędziom takim jak Poppy AI. Coś, co wygląda jak tak zwany user generated content, czyli filmy wideo z twoim produktem wstawionym w ręce wirtualnego, nieistniejącego awatara i potencjalnego influencera czy przykładowego klienta. I coś takiego jest wykorzystywane na przykład już globalnie w reklamach e-commerce. Więc granice wyobraźni, które można byłoby zrobić, są praktycznie dla mnie niepojęte. Jest tyle pomysłów i tyle możliwych wykorzystań, że nic tylko to w tym momencie wdrażać. I specjalnie poświęciłem tych kilka minut, żeby podać te rzeczy, żeby właśnie dać ci takie poczucie, że o kurde, tyle można zrobić w tak wielu działach. I teraz chciałbym właśnie zaproponować ci, jak możesz się zabrać za wdrożenie przykładowej jednej takiej rzeczy. Bo nie chodzi o to, żebym ja teraz przez 20 jeszcze kolejnych minut w cudzysłowie chwalił się, czego to my nie robimy, czego to nie wdrażamy. Tylko, żebyś ty obecnie na podstawie tych narzędzi, które masz i umiejętności, które wy jako organizacja posiadacie, była w stanie zacząć coś wdrażać. Czyli jak przejść z takiego poziomu eksperymentu do poziomu budowania systemu, ale w sposób, który nie będzie przytłaczający. Bo łatwo byłoby teraz tak przesterować wajchę i stwierdzić, uwaga, od dzisiaj robimy AI i to będzie takie typowe wszystko wszędzie naraz, cytując tytuł oscarowego filmu sprzed kilku lat. Z mojej perspektywy powinno to wyglądać następująco, żeby tak stonować oczekiwania, a jednocześnie, żeby zadziałało się to w sposób procesowy. Pierwsza sprawa, należy się pochylić nad mapą procesów. Jeżeli jej nie mamy, albo mamy gdzieś w którymś z działów spisane te procesy lepiej, to od tego działu oczywiście zacząć. I druga sprawa, wybrać jedno powtarzalne, realizowane za każdym razem w ten sam sposób zadanie na dany tydzień. Może to być coś prostego, jakiś raport, jakaś wstępna analiza, jakieś podsumowanie czegoś, jakieś wypuszczenie jakiegoś materiału, właśnie tak jak ten obieg faktur i tak dalej. I druga sprawa, to jest stworzyć następnie roboczy prompt, choćby był nawet niedoskonały, bo będziesz go potem poprawiać, który ma za zadanie tę część procesu, albo cały ten proces, całe to jedno zadanie, wykonać. I zrobić do tego instrukcję, jak tego używać. Więc na przykład, jeżeli byłoby to podsumowywanie spotkań, no to będzie oczywiście wymagana instrukcja tego, jak podpiąć to narzędzie, jak je potem uruchomić, jak sprawdzić, czy się nagrało, jak sprawdzić, czy wygenerowała się notatka. Trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne błędy. I to, co zawsze polecam, to żeby potem wybrać takich agentów zmiany już prawdziwych w swojej firmie, osoby, które byłyby chętne na testowe wdrożenie. Może to być jeden zespół, jakaś projektowa grupa robocza, a mogą to być pojedyncze osoby w jakichś zespołach. Ważne, żeby to było więcej niż jedna osoba, bo jedna osoba popełni błąd i proces opóźni się o tydzień. I to jest pierwszy powód, żeby tak zrobić. A drugi powód jest taki, że jeżeli trzy osoby to zrobią, to po pierwsze można przetestować, gdzie to nie działa, co było niezrozumiałe w instrukcji, gdzie prompt nie zadziałał, czy zadanie nie było wykonane przez automat tak, jak powinno być wykonane, plus łatwiej po prostu zobaczyć wtedy szerszy kontekst i przedstawić te wyniki. Czwarty element to jest taki oficjalny kick-off tego projektu. Na jakimś ogólnym spotkaniu zespoły, firmy, zależnie od wielkości organizacji, przychodzisz i mówisz, przez ten tydzień będziemy testowali to i to, i po tym czasie przygotujemy wnioski i te osoby się tym podzielą. I takie trzy wyznaczone osoby robią to, co mają zrobić, czy cały na przykład twój zespół robi to przez tydzień, zbiera feedback i następnie omawiacie to na jakimś spotkaniu. U nas często wygląda to w ten sposób, że po prostu jedna osoba po takim eksperymencie przygotowuje prezentację. I tą prezentacją dzieli się na forum zespołu. Zespół o to w tym momencie pyta, jak to zrobiłaś, jak to ten. Czyli de facto prowadzi taki mini kurs online albo mini wykład dla własnego zespołu. Tak na przykład to wyglądało swoją drogą właśnie w kontekście czata GPT i jego wykorzystania w zakresie pewnych elementów wsadowych do oferty. Szukaliśmy na przykład sposobu, jak dostosować powtarzalne opisy usług, opis reklam na Facebooku, reklam w Google, proces tworzenia naszych warsztatów strategicznych i nasycić je informacjami, żeby nawiązywały do tego, co klient mówił podczas spotkania, czy po prostu do strony internetowej firmy. I Marta z naszego zespołu handlowego, którą pozdrawiam, była tą osobą, która właśnie prowadziła taki eksperyment, szukała na to promptów, metod, miała swoje konwersacje w czacie GPT, szereg ich i tak dalej. I następnie przygotowała taką wewnętrzną prezentację, szkolenie, wykład dla zespołu. Podzieliła się swoimi przygotowanymi w ten sposób promptami i teraz cały zespół może z tego korzystać w ten sam sposób. I to jest ten ostatni etap, że jeżeli się okaże, że to zadziałało, dokumentujesz i skalujesz. Czyli przygotowujesz dokładną, wytyczną, że zakładając, że wszystkie te osoby od jutra są na L4, to ktoś inny może przyjść i zrobić to dokładnie w ten sam sposób i próbujesz to ekstrapolować na całą organizację. I to brzmi, jak myślę, chyba takie zdroworozsądkowe wdrażanie każdej innowacji. Ja chyba po raz pierwszy nawet w tym programie opowiadałem o tym lata temu, kiedy wdrażaliśmy na przykład narzędzie do mierzenia czasu pracy. My od lat korzystamy z takiej aplikacji, która się nazywa Clockify. Na jej podstawie jesteśmy w stanie po prostu raportować i mierzyć rentowność poszczególnych projektów. U nas każda godzina jest pod ten sposób opomiarowana, wyliczona i mamy potem różnego rodzaju zarządcze metryki, takie jak na przykład stosunek godzin płatnych do niepłatnych, inne rzeczy związane z analizami finansowymi. I już właśnie wtedy, na etapie wdrażania tego narzędzia, ponieważ wiedzieliśmy, że będzie duży opór ze strony zespołu, no bo wiecie, mierzenie czasu pracy nagle, aby do nas kontrolować i tak dalej. Naturalne, zrobiliśmy to właśnie tym trybem. Zamiast przychodzić z edyktem do narodu, od dzisiaj wszyscy tego stosujemy i mierzyć się z konsekwencjami tego, że byłoby to używane źle albo właśnie budziłoby opór, wybraliśmy pojedyncze osoby w zespole, ciekawostka, zwolenniczkę i przeciwnika tego rozwiązania. Oni później podzielili się wnioskami na temat tego, jak im to ułatwiło pracę, wskazali jakieś słabe, węzłowe punkty w naszych założeniach. Tak powstała pierwsza wersja procedury, trafiło to do całego zespołu i potem było tylko usprawniane i kurczę, funkcjonuje do dziś, mimo że wtedy organizacja miała osób kilkanaście, a teraz jest nas ponad 60 osób w obu spółkach. I wdrażanie różnego rodzaju albo prostych rozwiązań, pojedynczych promptów, pojedynczych usprawnień, automatyzacji z pomocą AI, ten model idealnie do tego pasuje. Kończąc więc, to chciałbym cię zostawić z takimi trzema pytaniami. Pierwsze pytanie brzmi, na którym z etapów obecnie znajduje się twoja firma? Bo jeżeli dalej jest to na etapie pomiędzy pierwszym a drugim, no to mogło to być jeszcze rok temu. Teraz to już jest odrobinę za późno. Jak to mówią, lepsze jutro było wczoraj. Także to już jest ten moment, żeby realnie zastanowić się nad tym, jak z etapu eksperymentujemy, przejść do etapu standaryzujemy. Po drugie, pytanie, czy AI wykorzystywane u was w organizacji, tak jak jest to robione teraz, faktycznie w czymś pomaga, czy czasami wręcz przeszkadza? Przeszkadza, bo część osób robi coś, a ja i coś nie, i nie mogą się dogadać. Przeszkadza, bo na przykład różne osoby do tego samego korzystają z różnych narzędzi. My swego czasu, kilka tygodni temu, sami się zorientowaliśmy, że z powodu niedogadania na spotkaniach, jeden dział korzystał z jednego narzędzia do nagrywania spotkań, a drugi dział korzystał z drugiego. Oba rozwiązywały dokładnie ten sam problem. Każdy z działów wybrał sobie to narzędzie właśnie samodzielnie z jakiegoś powodu, już nawet sam nie pamiętam, z czego to dokładnie wynikało, no ale liczy się tenże efekt i musieliśmy to potem odkręcać, no bo zależało nam jeszcze na tej makroperspektywie, możliwości pozbierania również transkrypcji różnych spotkań i wymiany informacji między sobą, więc trzeba było to potem odkręcać, więc w tym wypadku było to pewną przeszkodą, no bo jeszcze płaciliśmy podwójnie za narzędzia, bo dla tegoż działu było kupione oczywiście też licencje, ale z nich nie korzystał. Od standardy w organizacjach takie rzeczy się po prostu dzieją. I też ostatni właśnie wątek, czy czasami nie jest tak, że ktoś z kolei nawet bardzo chcąc wdrożyć AI, nie robi tego już na siłę w rozumieniu, że finalnie z pomocą sztucznej inteligencji albo automatyzacji coś stało się 5 razy bardziej skomplikowane, czy trudne do rozpoczęcia albo zakończenia. A takie wdrożenia również widziałem. No i właśnie pytanie ostatnie, związane z tymi procesami i ich mapą, do której obsesyjnie w tym odcinku wracam. Czy wiesz, które zadania powinieneś oddać AI, a które nie? I czy twój zespół rzeczywiście potem to robi? I to tyle w dzisiejszym odcinku. Przede mną jeszcze kilka, które będę nagrywał właśnie w kontekście sztucznej inteligencji. Myślę, że ten temat na stałe zagości chyba tak co najmniej raz w miesiącu w naszym programie. Po prostu nie ma opcji. To niedługo chyba będzie taki segment konkretnie o AI trzeba będzie przygotować, albo może osobny program. Osobny to pewnie nie, ale na pewno będzie tego więcej. Daj znać, jakiego rodzaju odcinków oczekujesz. Czy interesują cię tematy takie, w których eksploruję jedno narzędzie i pokazuję, jak je użyć, czy tego typu refleksyjne, mówiące bardziej o zarządczo-procesowej stronie wdrożenia AI, też są dla ciebie ciekawe, a może podobają ci się jedne i drugie. Niezmiennie oczywiście zachęcam do zapisywania się do newslettera, tak aby być na bieżąco z nowymi odcinkami, bo właśnie tam wysyłam wszystkie informacje i dzięki temu żadnego nie przegapisz, a algorytmy platform społecznościowych wiemy, jakie są. Raz coś pokażą, a raz nie. Tymczasem bardzo ci dziękuję za uwagę w tym tygodniu. Do zobaczenia w przyszłym i cześć. Stan przedzawałowy mam permanentny generalnie, także prowadzę biznes w Polsce. Nie może być inaczej. Biznes w Polsce to permanentny stan przedzawałowy.